No i zgodnie z obietnicą zabieram Was teraz w kosmos w Radiu RMF24, bo z przylądka Canaveral na Florydzie w niedzielę wystartowała rakieta Falcon 9 z czterema uczestnikami pierwszego prywatnego lotu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jej uczestnicy zapłacą za lot i pobyt na stacji, no, agencje mówią kilka milionów dolarów, na pewno nie mało, nie jest to tania sprawa. Czwórka astronautów ma dotrzeć, i to jest bardzo ważna informacja, ma dotrzeć do stacji kosmicznej właśnie w poniedziałek, teoretycznie o 15.24, czyli tak mniej więcej za 15 minut. Na pokładzie stacji mają spędzić 10 dni. Razem z nami Maciej Myśliwiec z Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan sądzi, co się w tej chwili dzieje tak na 10 minut przed przebyciem kapsuły do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? To rozumiem, pełne napięcie, wszyscy na swoich miejscach? Czy, no, czy to tylko z filmów fantastyczno-naukowych jest taki rodzaj napięcia, a teraz jak się już w tych nowoczesnych technologiach, to już wszyscy na pełnym luzie czekają po prostu na przybycie jak do przystanku?
Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic rutynowego w lotach kosmicznych i to trzeba o tym pamiętać. Nie ma dwóch takich samych misji. Nieważne jakbyśmy to wszystko wystandaryzowali, nieważne jakbyśmy przygotowali wszystkie elementy misji, to trzeba pamiętać o tym, że zawsze mogą wystąpić jakiekolwiek nieprzewidziane okoliczności, które sprawią, że, no, że trzeba będzie improwizować, tudzież przejąć stery i doprowadzić bezpieczny statek do dokowania. Oczywiście Dragon jest w pełni zautomatyzowany. Tak naprawdę dokowanie do stacji kosmicznej można byłoby założyć, że samo by się mogło odbyć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że od tego jest pilot, a dokładnie rzecz biorąc dwóch pilotów, którzy pilotują Dragona, czyli Peggy Whitson, dowódczyni załogi, i John Schaffner, który jest pilotem, których zadaniem będzie reagować w sytuacji, w której to dokowanie będzie następowało po prostu niewłaściwie. Więc możemy założyć, że w tej chwili na pewno są w pewnych emocjach, na pewno się jakiś dreszczyk niepewności, tudzież dreszczyk wynikający po prostu z adrenaliny związanej z tym, że już za niedługo dołączą do największego na historii kompleksu na orbicie i w ogóle w kosmosie. Myślę, że w tej chwili tak to wygląda, natomiast pamiętajmy o tym, że każdy z astronautów, który znajduje się na pokładzie Dragona AX-2 jest, no, profesjonalistą.
No właśnie, bo o ten profesjonalizm chciałem pana zapytać, no bo to jednak jest komercyjny lot. Płacą za pobyt na stacji, płacą za dowiezienie na miejsce, tak byśmy to powiedzieli kolokwialnie. Myśli pan, że to jest jakiś przełom, jeśli chodzi o historię komercyjnych lotów w kosmos?
Nie, nie jest to przełom, dlatego że pamiętajmy o tym, że pierwsi astronauci, tudzież no właśnie kosmonauci, bo wynoszeni Sojuzem, pierwsi turyści kosmiczni tak zwani, którzy nie tylko lecieli na stację ISS po to, żeby się, no w cudzysłowie, przelecieć w kosmos, tylko po to, żeby też zrealizować swoje badania planowane czy eksperymenty. Wszyscy oni już, no 11 lat temu, w 2006 roku bodajże, pierwszy astronauta komercyjny Denis Tito poleciał w kosmos, byli na stacji kosmicznej. Tu była kwestia tego, ile kosztował faktycznie taki lot. Lot Sojuzem był niezwykle drogi. Wówczas te 15, no nawet już kurczę, 18 lat temu, 17-18 lat temu kosztowało to 25-30 milionów dolarów za jedno miejsce. Tutaj mówimy oczywiście o prywatnym całym locie, który przygotowuje firma SpaceX, ale pamiętajmy o tym, że to ten przełom, o którym tutaj moglibyśmy powiedzieć, to jest to, że latamy statkiem wielokrotnego użytku oraz rakietą wielokrotnego użytku. I to jest niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że koszt wyniesienia kilograma ładunku na orbitę, a w ładunku mówimy nie tylko o tym, co znajduje się w ładowni, ale ładunkiem jest przecież też każdy astronauta, który ma swoją wagę. Tak więc wyniesienie ładunku jest po prostu dużo, dużo tańsze niż kiedyś. I to może być ten przełom, że każdą jakby większą agencję kosmiczną powinno być stać na to, żeby swojemu astronaucie zapewnić lot w kosmos.
A to oznacza, że teraz będą całe autobusy astronautów wylatywać w kosmos, dolatywać do... Nie, niech nawet nie powiedział, że to astronauci, tacy kosmiczni turyści mogliby się pojawiać.
Pytanie, czy kosmiczni turyści. Misja AX2 jest w pełni misją naukową i trzeba o tym pamiętać, że dwie osoby, które są członkami załogi poza Peggy Whitson i Johnem Schaffnerem, czyli Ali Al-Karni i Ryan Barnawi, wybaczcie, jeżeli troszkę te nazwiska przekręciłem. To są Saudyjczycy z Królestwa Saudyjskiego i którzy będą mieli od początku do końca wypełniony grafik, przy czym Ryan Barnawi będzie realizować swój program badawczy dotyczący raka piersi, więc niezwykle istotnego tematu pod względem medycznym, pod względem naukowym, więc tutaj w ich przypadku o turystach mówić nie możemy. Natomiast oczywiście pytanie, na ile NASA będzie chciało udostępnić miejsce tak zwanym turystom, no bo popatrzmy na to w ten sposób. W zeszłym roku Rosjanie wystrzelili, w zeszłym albo już nawet półtora roku temu Rosjanie wystrzelili załogę, która składała się oprócz pilota z ekipy filmowej, operatora i aktorki rosyjskiej i oni wykonali lot w kosmos po to, żeby w rosyjskich modułach ISS nakręcić pierwszy w historii realizowany w stanie nieważkości, stricte w stanie nieważkości, nie tylko w samolocie, tym, w którym można symulować stan nieważkości, ale faktycznie na orbicie film. I zrobili to tylko dlatego, że pojawiła się plotka, że w niedługim czasie na stację ISS ma polecieć nie kto inny jak Tom Cruise, żeby tam nakręcić swój film. I rozmowy ze SpaceXem i z NASA tutaj w tym temacie trwały. Czy one jakby zostaną zrealizowane? Cały czas gdzieś te doniesienia medialne się pojawiają, więc tutaj mówimy o takim, powiedzmy, mniej naukowym aspekcie. Ale też pamiętajmy o tym, że żywotność stacji ISS jest zaplanowana do końca naszej, tej obecnej dekady, czyli do końca lat 20. XXI wieku. Więc potem stacje, przynajmniej te moduły, które będą się do tego nadawały, bo stacja wtedy będzie, pamiętajmy o tym, mieć już 30 lat, będą właśnie przejęte przez firmę Axiom, która dzisiaj zrealizowała, znaczy wczoraj zrealizowała start wieczorem, a dzisiaj będzie realizować to dokowanie, czyli która wynajmuje de facto przestrzenie dla chętnych do lotu w kosmos, ale to nie tylko są, tak jak mówimy właśnie, potencjalni turyści, bo na przykład ostatnimi czasy Europejska Agencja Kosmiczna podpisała porozumienie z firmą Axiom dla zakupu właśnie miejsc dla astronautów, także Europejskiej Agencji Kosmicznej, którzy cały czas muszą korzystać oczywiście z gościnności NASA, bo Europa nie posiada swojego statku do wynoszenia astronautów na orbitę. Dlatego jednym z najbliższych misji będzie misja, w której poleci szwedzki astronauta. Rząd węgierski także zakupił w Axiomie cały lot dla swoich astronautów po to, żeby też mogli polecieć w kosmos. I technicznie rzecz biorąc, każdy z krajów, który ma swoich astronautów, ma odpowiednie zasoby finansowe po to, żeby realizować badania, może taki lot kupić.
I panie Macie, już tak na koniec to rozumiem, że to daleko jeszcze do czasów, kiedy mając bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, wykupię sobie miejsce w rakiecie, tak, dostanę drinka z palemką i będę tak, leciał w kierunku. Tak.
Teleczce specjalnie, żeby się nie wylać. Tak. Nie, natomiast oczywiście ja zakładam, że tego to są jakby raczkujemy teraz takim komercjalizacją, znaczy raczkujemy. New Space, o którym rozmawiamy teraz, czyli cała era niskich kosztowo, mniejszych, wielokrotnego użytku ładunków, następuje bardzo szybkim tempie się rozwija. Więc ja myślę, że jeszcze w naszym cyklu życia, nie tylko naszych dzieci, będzie możliwość coś takiego zrobić, żeby polecieć za własne pieniądze w kosmos, chociażby na niską orbitę, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko SpaceX, ale też Blue Origin, który proponuje loty balistyczne, powiedzmy, Virgin Galactic, który proponował loty balistyczne, w tej chwili ma pewne problemy finansowe, ale też je proponował i coraz więcej pojawia się firm, które proponują takie liźnięcie, muśnięcie kosmosu, można byłoby powiedzieć, które będą troszkę tańsze, więc myślę, że każdy z nas, który będziemy odpowiadać za zasoby finansowe, ale też tutaj musimy pamiętać o tym, że także przejdzie odpowiedni tak zwany clearance medyczny, że zostanie dopuszczony do lotu, bo to też trzeba brać pod uwagę, będzie mógł w taką krótką, nawet kilkunastominutową misję wystartować, więc myślę, że warto zacząć odkładać do słoiczka troszkę monet.
No i tego będziemy się trzymać. Maciej Myśliwiec z Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej był razem z nami.